Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
To, co pozostawił spuścizny po sobie ojciec Gabriel, to jest nastawnictwo na wiele, wiele pokoleń, myślę. Dzisiaj jestem świeżo po powrocie ze skitu Antoniego i Fiodosia Kijepieczelskich i moje serce się raduje. Cerkiew jest pełna ludzi, jest 5 mnichów i tropinki na skit nie zarosły. A to wszystko też dzięki Wam, że nie straciliście wiary, nie straciliście ducha i nie straciliście tej radości, którą nas wszystkich ojciec Gabriel zarażał. I dlatego tutaj jesteśmy w tak gremialnym gronie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia Tobie, Tolku, profesorowi Anatolowi, panu Siukowi, czado duchowe też również, żonie Bożence, Tobie, Antoni, który jesteś od zawsze, który swoim doświadczeniem, swoim kunsztem, swoją wiedzą wspierasz. Były teorie przeróżne. Były teorie, że historia skitu powstała na potrzeby tego miejsca, tego czasu, że to właśnie profesor Mironowicz ją stworzył, ale profesor powie, jak było, jak odnalazł dokumenty, jaka była historia tych ziem, dlaczego to powstało, bo gdyby nie było łaski Ducha Świętego, gdyby nie było promysłu Bożego, w tym miejscu niewozmożno by było, żeby cokolwiek powstało. Dlatego, że teren jest bardzo trudny, jest to bagno, naokoło jest woda. Potem opowiem, w jakich trudach to się wszystko powstawało, jakie materiały, ile tego wszystkiego trzeba było tam zwieść, żeby grunty podnieść, żeby tam można było w ogóle dojechać. Jest wśród nas wielu przyjaciół ojca Gabriela, którzy byli od samego początku. Jest Irenka Sakowicz, która była przy akcie notarialnym nabywania. Jest wiele innych osób, które wspierały, były, towarzyszyły i które nie straciły nadziei. Ja zapytam kilka osób, dlaczego akurat ten duchowny wzbudzał tyle emocji i dlaczego dawał tyle radości, a powiem najpierw od siebie. Ojciec Gabriel nie rozróżniał ludzi przez status społeczny. Nie rozróżniał ludzi, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej. On był dla wszystkich, traktował jednakowo i tym mnie ujął, że był tak sprawiedliwy. Nie był łagodny, był bardzo wymagający. Był bardzo wymagający, ale to na zasadzie naszych pokoleń, kiedyś babcie mówiły, lubi jak duszu, kałaci jak wróżu. Właśnie po to, jak się kogoś kocha, jak na kimś komuś zależy, to my nie musimy być łagodni, my musimy być konsekwentni w tym, czym, co robimy, jak pracujemy. I dlatego wśród nas jesteście wy również, prawda? Którzy jesteście od samego początku. Poproszę najpierw profesora Mironowicza, żeby zaczął jakby od zarania, żeby powiedział, dlaczego te miejsce, jak to się pouczyło, dlaczego tak się stało, więc bardzo cię proszę, Antoni.
Dziękuję bardzo. Ja też również rozpocznę podziękowanie dla ojca Anatola za to, że wybrał na pierwsze spotkanie po pasji właśnie ten temat, który jest związany tak blisko sercu wielu z nas i dlatego też uważam, że to spotkanie, zwłaszcza w tej parafii, ma wielki sens, zważywszy na fakt, że wiele osób z tej parafii było bardzo blisko związane z ojcem Archimandrytą Gabrielem. Drugi powód, to też chcę powiedzieć i podziękować zarazem, kiedy padła ta tragiczna informacja o śmierci ojca Archimandryty, to ojciec Anatol i ojciec Piotr jako jeden z pierwszych przybyli na skit i odsłużyli tam pierwszą panichidę. To pokazuje też jakąś taką bliską, duchową też jedność z tymi faktami, najważniejszymi faktami, które były z jego życia. Zanim odpowiem na to pytanie, ja się przygotowałem co prawda bardziej taki do tego tematu, który był dzisiaj ogłoszony, mianowicie ojciec Archimandryta jak duszpasterz, jako wzorzec kapłana i pod tym kątem myślałem,
może
skierować, ale w związku z tym, że to padło pytanie, mogę od razu powiedzieć, że rzeczywiście to był pewien taki promysł Boży. To był taki wybór wprost niewiarygodny, kiedy ojciec Archimandryta po wielu perypetiach znalazł się na terenie właśnie owego skitu, kiedy wielokrotnie pytano właśnie, dlaczego wybrał on to miejsce, które jest właściwie nie nadaje się do takiego miejsca, gdzie można było założyć skit, tym bardziej klasztor. Pewnie sam do końca nie był może do tego przekonany, ale kiedy zapytano go, dlaczego, on popatrzył, że wybrał tylko to miejsce, innego miejsca nie było trzeba. Nawet proponowane inne miejsce, o wiele piękniejsze, łagodniejsze, wygodniejsze, nie znalazły jego uznania, a wręcz przeciwnie. Wybrał te błota, te rozlewiska, ten uroczysko, Kudak, sam nie wiedząc po tym, kiedy przybył i poinformował o tym, że nabył taką ziemię dla braci zakonnych w Supraślu. Oczywiście skomentowałem to jednoznacznie. Mówi, dać wam pieniądze, to wrzucicie w błoto. Mówię, tak, ja wrzuciłem błoto, bo kupiłem błoto. A później się okazało, już po koniec naszej rozmowy, zapytał mnie, a może jak będziecie w archiwum, to może sprawdźcie, może coś tam było. Ja powiedziałem, że z pewnością były żaby, może jakieś inne stworzenia, nie wierząc w to, co ojciec Gabriel tutaj zaproponował. I ku memu zdziwieniu, kiedy kilka tygodni później jestem w Wilnie, przypadkowo przynosi mi archiwista nie tę papkę dokumentów, którą zamówiłem, ale przynosi mi zupełnie coś innego. Otwieram te dokumenty i o czym nie wierzę, okazuje się, że tam jest właśnie testament Fiodora Masalskiego, kuzyna Hilariona Masalskiego z archimadryty Monasteru Supraskiego, który to w testamencie zapisuje on 24 włók ziemi. To było to ponad właśnie 400 hektarów, licząc mniej więcej dzisiejszej objętości, właśnie wzdłuż rzeki Narew, właśnie na tym właśnie miejscu. Kiedy to zobaczyłem, przepisałem, przyjechałem wtedy do Supraśla, ojciec jeszcze Gabriel wtedy był archimadrytą w Supraślu, musiałem go przeprosić za to, że za swoją brak swojej wiary. I on wtedy jeszcze raz powiedział, mówi, ale jak ja to miejsce zobaczyłem, to tylko wiedziałem, że tam mogę być. Tam to miejsce powinienem to nabyć, a nie żadne inne. I sam do końca nie byłem nawet w pewnym momencie przekonany, ale to było coś takiego, co w jego sercu od razu zaiskrzyło i powiedział, że to miejsce jest wybrane właśnie ku przyszłym skicie dla monasteru Supraskiego. Ja nie wiem, czy mógłbym kontynuować również na ten wątek.
Powiedz teraz, no bo wiadomo, że jak się losy potoczyły ojca Gabriela, to my wiemy, tak? No bo zamiarem nie było przecież na początku być tam. To miałoby być miejsce odosobnione, gdzie mogliby mnisi dojeżdżać i tam sobie kontemplować i tam nabywać sił duchowych.
Tak, to prawda. Jego zamiarem było stworzenie właśnie takiego miejsca wypoczynku, ale też właśnie i jakiejś refleksji modlitewnej w takim zupełnym odosobnieniu. Zresztą najlepiej to swoje wyraził właśnie w swoim testamencie, o którym myśmy tutaj w tej najnowszej swojej publikacji publikujemy, w którym to właśnie sam opisuje, dlaczego dokonał takiego wyboru i dlaczego akurat te miejsce zostało wybrane i jaki jest cel tego wyboru. Ale szczerze mówiąc, takich rzeczy w jego życiu było wiele. Wiele, które podejmował decyzje często dla nas zupełnie niezrozumiałych, a które chociażby później owocowały takimi osiągnięciami, ale takimi tam już również i rzeczami, które człowiek nie zdawał sobie sprawy. Jeden z takich chociażby przykładów jest to, że tak na dobrą sprawę, kiedy on cały czas mocno podkreślał, że było już 50 nowicjuszy, których tam przychodzili i zawsze niektórzy wytrzymywali jeden, dwie godziny, inni dwa dni, inni dwa tygodnie i później opuszczali to miejsce. I kiedy zawsze mówił, że po mnie będą mnisi tam mieszkać i będą odprawiać nabożeństwa, każdy człowiek oczywiście tak przytakiwał, ale na dobrą sprawę w głębi serca gdzieś tam...
Mało kto
to wierzył, że tak było. Ale jego właśnie, jego przekonanie, jego głęboka modlitwa powodowała to, że rzeczywiście tak się tego przepowiednie jego sprawdzały. I to nie tylko w tym wypadku, ale też w przypadku wielu innych osób, o których on powiedział, że tak się stanie i tak się stało. To jest wiele z takich dowodów, których myśmy mamy. Opisaliśmy właśnie w tych dwóch tomach książek wydane o wydarzeniach, które miały miejsce związane z ojcem Gabrielem. I dlatego też to jest ważne, żeby również patrzeć na ojca archimadryta w takim szerszym kontekście. Ale jeżeli pozwolicie, to ja bym chciał zwrócić uwagę na kilka takich elementów, bardzo w takiej skrótowej formie, bo wiem, że wiele osób zechciałoby się wypowiedzieć. Po pierwsze tutaj, co było padło, że jest to, jak patrząc na wzorzec takiego duchownego, niewątpliwie on był wielkim modlitewnikiem. za nas wszystkich. Zdaję sobie sprawę, że ciężko jest dzisiaj kontynuować taką praktykę modlitewną, jaką on uprawiał, ale zawsze o godzinie pierwszej, drugiej w nocy wstawał i modlił się za te wszystkie zapiski, które żeśmy składali, czy to za zdrowie, czy za upokój. Modlił się właśnie do 5-6 rano i kiedy się przebywało rano, on właśnie, jego osoby, które tam z nim mieszkały, często mówiły, że właśnie niedawno ojciec Gabriel skończył modlitwę, niech tylko ze 2-3 godziny się jeszcze wyśpi. Był też niewątpliwie człowiekiem, który pomagał różnym ludziom, tym również i biesnowatym, i osobom, które miały problemy psychiczne. Wielokrotnie żeśmy patrzyliśmy, jak osoby, które naprawdę były pogrążone w tych chorobach psychicznych, ulegały w jakimś sposób normalizacji po modlitwach ojca Gabriela. Najważniejsze jako wzór takiej osoby duchowej było to, co powiedziałaś na początku, że on patrzył na każdego człowieka równo. Spatrzył, że widział w każdym człowieku jego osobę, która została stworzona przez Twórcę. Jest, on zawsze patrzył, z radością witał. Witajcie, radość moja. No tak, tak, tak. Zawsze był z otwartym, uśmiechnięty, mimo że często było tak, że był bardzo zmęczony, a później chory, ale zawsze z wielką radością odnosił się do każdego, który przychodził na ten skit. Kolejną kwestią to to, że był oddany dla wszystkich ludzi. Proszę, na dobrą sprawę zrezygnował z swoich awansów w hierarchii, mógł zostać biskupem, mógł kontynuować swoją karierę hierarchiczną w cerkwi, ale zrezygnował przede wszystkim z trosce o tych, którzy przychodzą do niego, w tych, z których się związał. Nie myślał o sobie, ale myślał o innych. Wielokrotnie chociażby mieliśmy takie doświadczenia. Byliśmy właśnie w Stanach, kiedy proponowano mu chociażby, żeby kupił sobie, znaczy jemu, żeby kupiono jakiś ciepły płaszcz na ten skit. On odmawiał tego. Mówił, no tak, ja sobie przyjadę w nowym płaszczu, a co wy, moi tam osoby, które tam siedzą, powiedzą? Mówi, ja nie chcę tego płaszcza, wykupcie mi worek cukierków i wtedy każdy, kto będzie przychodził do krzyża, dostanie garść cukierków. On myślał właśnie przede wszystkim w takimi kategoriami. Muszę kupić miski, kubki, które będą mogły pić tam herbatę czy zjeść zupę. Ale nigdy nie myślał przede wszystkim o sobie, że ja bym chciał kupić jakąś futro, jakiś płaszcz, jakieś ciepłe buty. Ludzie byli w takim razie szoku. No, po co ściągać z Ameryki jakiś worek cukierków, skoro można tutaj, a odmawia rzeczy, które dla niego powinny bardzo być potrzebne. Był zawsze też lojalny wobec władz cerkiewnych. To jest też cecha duchownego, dlatego że można tu w tym gronie powiedzieć, owszem, nie zawsze był zrozumiany przez hierarchię cerkiewną, często dostawał również reprymendę, ale nie znalazłem w czasie bytności nigdy słowa jakiejś krytyki. Kiedy mówiłem, jak wy nie możecie tak powiedzieć, możecie zareagować, coś odpowiedzieć. Nie, oni to robią wszystko z miłości do mnie. A więc zawsze traktował to w pewnym takim kategorii, że nie można tego czego osądzać, że jeżeli ktoś nawet jego krytykuje, jego karze za coś, to on zawsze potrafił to wytłumaczyć, że jest to wyraz miłości w stosunku do jego osoby. I nigdy nie znalazłem jakieś słowa krytyki ani biskupa, ani jakiegoś bezpośredniego przełożonego, ani kogokolwiek innego. Zawsze podkreślał ową swoją lojalność w stosunku do władz cerkiewnych.
Przepraszam, że wejdę słowa. Pamiętasz sytuację, kiedy Błażeńszy był nasz na skicie i mówi, Gabriel, jak ty to robisz, że ciebie tak ludzie lubią, uważają? A on mówi, to pytajcie ludzi, tak. Pytajcie ludzi.
Był też bezkompromisowy wobec kwestii dogmatów wiary. Nie było tak, że szedł na kompromisy, prowadził jakąkolwiek dyplomację. Kiedy trzeba było powiedzieć i bronić kanonów cerkwi prawosławnej albo stanowiska cerkiewnego w różnych sprawach, był jednak pod tym względem bezkompromisowy. Nie szedł na żadne kompromisy. Nie bawił się w żadną dyplomację, jak to wielu osób z nas czyni. W cerkwi jest... Czasem jest tak, że się mówi w naszym środowisku jedno, a później, kiedy się spotyka w środowisku innowierczym, często udajemy takiego dyplomatę, wszystko. On potrafił wśród katolików wyraźnie przeprowadzić taką jednoznaczną postawę cerkwi w stosunku do najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce. Był, jak już powiedziałem, obdarzonym darem przewidywania. To nie tylko skit, ale też również pewne kataklizmy, które były chociażby w postaci różnych burz. Kiedyś właśnie była taka sytuacja, że były fale takich różnego rodzaju wielkich burz, które przechodziły przez nasz region. I ojciec Gabriel właśnie ostrzeżony przed tymi burzami powiedział, no jak mogę tutaj nie wierzyć, jeżeli ja to zbudowałem dla Boga i co, przyjdzie burza i mi to ma rozwalić? W związku z tym, mówi, nikt tutaj nikt się nie rusza, wszystko będzie w porządku. I tak się też stało. Miał wyjątkową charyzmę. Tutaj chcę zwrócić uwagę na takie może dwa przypadki. Otóż kiedyś byliśmy w Berdierowskiej Kupale i po kolacji, kiedy się ostaliśmy, umówiliśmy się na śniadanie na dole. Staję, pukam do pokoju, jego nie ma, ale patrzę, że jakieś krzyki, hałasy, śpiewy, Kaciusze śpiewają przy recepcji. Zachodzę, a tam środowisko żydowskie, które z byłego Związku Radzieckiego wyjechało i przyjechało do sanatorium się leczyć. A on tam stał i wygłaszał kazanie do innych. No i później ci Żydzi mówią, o, taki nam się rabin by się przydał, mówi. Bo to innych po prostu tutaj nie było. No było coś niewiarygodnego. Czy to chociażby podróży, czy jak byliśmy w Ameryce, który zaraz zostawisz go na 10 minut samego, wokół niego zostają cała grupa ludzi. Zawsze chodził w sutanie, więc wszystkie wywołały jakąś sensację. Wszyscy przychodzili do niego, pytali się, wreszcie później zadawali pytanie, kto to jest, skąd przyjechał, co to za człowiek. Niektórzy traktowali go jako jakiegoś muzyka w takim specjalnym ubraniu, ale też niektórzy zdawali sobie sprawę, że to jest osoba duchowa. A więc od razu gnęli do niego jak po poradę. To było, gdzie się nie zatrzymamy, czy na stacji benzynowej, zawsze to się działo. Oczywiście mieliśmy też pretensje do niego. No dobrze, zacznie się rozmowa, musimy czekać dodatkowe jakieś 20-30 minut, aż się wreszcie ta rozmowa skończy. Miał też szacunek wśród innowierców. Wiele osób, które znałem, oczywiście wypowiadało się, nie tylko jechało po jego zioła, nie tylko jechało po jego porady duchowne, ale przecież masę też również duchownych rzymskokatolickich. Przyjeżdżali nie po uzyskaniu sakramentów, ale przyjeżdżało po porady duchowe, bo mówi, że nie możemy w swoim środowisku znaleźć osoby. Zresztą o tej charyzmie chcę tu powiedzieć, że kiedyś akurat rozmawiałem z archimandrytą w Chojnikach, który jest również archimandrytą monasteru świętego Szymona Słupnika w Brześciu. I wtedy rzeczywiście kiedyś go tam coś chciałem zapytać, a on powiedział, ale po co tutaj mnie pytasz, przecież masz swego starca. Ten starzec mówi więcej niż ja. A więc pokazywał, właściwie był znany wszędzie. Był nie tylko znany też tutaj u nas, ale też również i poza granicami. Był zresztą znany nie tylko na Białorusi, Rosji, ale poprzez filmy Jerzego Kaliny uzyskał on rozgłos praktycznie w całej Europie. Był też obrońcą własnej tradycji religijnej. Jeżeli zobaczycie chociażby, że chodził po polach, święcił, mimo że te pola wracał, odradzał tą tradycję starą, która kiedyś jeszcze była kultywowana przez naszych dziadków i pradziadków. Był też otwarty na drugiego człowieka. Zawsze nie odmawiał komuś modlitwy w czasie choroby czy jakiejkolwiek pomocy. Często to nawet człowieka irytowało, że zawsze prosił o pomoc, a może znaleźć pracę czy pomóc w czymkolwiek innym. A więc był otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Jeszcze skąd to wszystko się wzięło? Opowiadał mi taką historię, kiedy po raz jeden z pierwszej pielgrzymki do Żyrowiec, kiedy szedł, zaszedł on do pewnego kołchozu i byli oni bardzo zmęczeni. Całą drogę szli, przyszli około godziny 23 do świątyni i mówią, że są tak zmęczeni, że właściwie już nie ma szans na jakąkolwiek rozmowę, bo już ledwo padają. A przyszła przedstawicielka tego kołchozu, nawet szefowa tego kołchozu i mówi tak, no jak to tak? My czekaliśmy tyle lat na duchownego, a wy przychodzicie i mówicie, że nie macie czasu, że jesteście zmęczeni. I on wtedy zrozumiał, jakie jest jego powołanie, że oni czekali tyle lat, a on co, ma odmówić? To dlatego też Zwróćcie uwagę, że w jego praktyce później duszpasterskiej było tak, że mimo był często chory, zmęczony, ale nikomu nie odmawiał rozmowy i spotkania. To było nawet często jakby, często była taka, można powiedzieć, jego wielka żertwa. Tutaj trzeba jeszcze może raz jeszcze zwrócić uwagę. On naprawdę kochał ludzi. On kochał wszystkich, bez względu na to, czy był to hierarcha jakiś duchowy, czy świecki, czy był to taki, czy inny człowiek, ale on wszystkich traktował. We wszystkich widział swego brata, swoją siostrę i zawsze był dla nich oddany. Ja może tyle tylko z tytułu wstępu, jeżeli cokolwiek trzeba będzie, to chętnie dopowiem.
Dziękuję bardzo, Antoni. Ty dużo powiedziałaś o duchowości, o łączeniu, o widzeniu drugiego człowieka, tak? I w każdym widział potencjał, po prostu tak. W każdym. A to, że wszystkich tak samo traktował, to tak samo, kiedy myśmy przyjechali już u kresu praktycznie, kiedy już bardzo chorował, poprosiłam profesora pana Siuka, żeby no swoją, że tak powiem, tutaj swoim doświadczeniem objął raz jeszcze, spojrzał, czy rzeczywiście nie wymaga hospitalizacji, czy rzeczywiście można. I odwołał wykład swój akademicki. Pojechaliśmy na skit i była u niego świętej pamięci już czado jego duchowe, która nie żyje już ta kobieta. Myśmy siedzieli raz 5 godzin czekając, aż archimandryta do nas wyjdzie. I ja nie mam czasu, Czy wy nie widzicie, że jestem zajęty? A ja mówię, oczy. No ja, no to miło, czy ja będę siedzieć, ale profesor Panasiuk odwołał wykład. Błagam was, przyjmijcie nas. No to odwołał. No to sprawa, ja jestem zajęty. I to mnie cały czas przekonywało, że nie ma równych i równiejszych, nie ma ministrów, nie ma prezesów, są ludzie. I tym mnie ujmował. Tą właśnie, tym człowieczeństwem. Poprosiłam profesora Panasiuka, no bo to też czado duchowe od archimandryty, ale jako profesor medycyny, gdzie już nieraz medycyna odmawia pomocy, gdzie już medycyna rozkłada nieraz ręce, jawił się ojciec archimandryta. I jak profesor medycyny, ordynator, no każdy wie jaką ma pozycję, łączył duchowość, łączył ziołolecznictwo i łączył medycynę. I nie zaprzeczałeś temu.
On też nie zaprzeczał. Ale kontynuując twoją myśl, to, że czekaliśmy, to nie to, że on chciał nas w jakiś sposób ustawić w szeregu, tak jak prawda, wy sobie siedźcie, czekajcie. Nie, on chciał nas wypróbować. Czy my, skoro przyjechaliśmy, przyjechaliśmy w jego celu tak naprawdę, nie w swoim, przyjechaliśmy dla niego. I on chciał nas wypróbować, czy my, czy nie zdenerwujemy się, po 2 godzinach nie wyjedziemy stamtąd. Nie wyjechaliśmy. Także zrobiliśmy, dopinaliśmy swoje. Każdy miał na siebie swoje metody. Bardzo dziękuję za zaproszenie, natomiast ja chciałbym, Antoni ma, może usiądźcie, bo to będzie, Antoni ma dużo wspomnień i to takich bibliograficznych, takich chronologicznych w czasie, bo w tym wszystkim uczestniczył, natomiast ja uczestniczyłem tylko w niektórych wydarzeniach i postanowiłem Państwem podzielić się swoimi refleksjami na temat ojca Gabriela. Ja nie jestem duchowym, nie jestem na tym się do końca, prawda, nie znam, natomiast chciałbym to Państwu, ale przeczytać. Przeczytać, ponieważ tutaj są takie myśli na końcu, później zrozumiecie, dlaczego ja chciałem to przeczytać. Szanowni Państwo, czcigodni ojcowie, siostry, bracia, dostojni goście.
Przepraszam.
Pierwszy slajd poproszę. I zatrzymamy się na tym jeszcze następny. I zatrzymamy się na tym slajdzie. A później, bo będzie z dwóch części, ja najpierw przedstawię swoje refleksje, a później parę takich wspomnień fotograficznych. Kiedy dziś będziemy mówić o ojcu archimandrycie Gabrielu, wielu z was ma w pamięci różne obrazy. Jedni widzą go na kładce, idącego powoli przez bagna z psem u boku. Inni pamiętają siedzącego przy stole z kubkiem ziołowej herbaty, słuchającego uważnie, tak jakby czas nagle przestał mieć znaczenie. Jeszcze inni kojarzą jego charakterystyczny uśmiech, gdy ktoś pyta o coś bardzo przyziemnego, a on potrafił z tego zrobić krótką lekcję życia. Chciałbym dziś opowiedzieć o nim nie jako o instytucji, pustelniku, archimandrycie, zielarzu, ale jako o człowieku drogi. O kimś, kto świadomie zamieszkał na granicy między ciszem a światem, między samotnością a wspólnotą, między modlitwą a bardzo konkretną pomocą drugiemu człowiekowi. Często powtarzał, że człowiek, który nie potrafi być sam ze sobą, nigdy nie nauczy się być z drugim. Nie tworzył wizerunku doskonałego mnicha. Wręcz przeciwnie, potrafił mówić o zmęczeniu, o trudach, o niezrozumieniu. W tym był niezwykle ludzki. Uczył, że wiara nie polega na tym, by być bez skazy, ale by iść mimo zakazów i różnych przeciwności ze strony losu, ale też i ze strony ludzi. Dlatego ludzie przyjeżdżali do niego nie tylko po zioła, ale po sens. Po potwierdzenie, że ich zmęczenie życiem, ich wątpliwości, ich słabości nie przekreślają ich drogi duchowej. Wręcz przeciwnie, są jej częścią. Spotykamy się dzisiaj, by wspominać człowieka, który dla wielu był duchowym ojcem, dla innych przewodnikiem, a jeszcze dla innych ostatnią deską ratunku w chorobie, zwątpieniu i życiowym kryzysie. Archimandryta Gabriel, mnich supraski, pustelnik ze Skitu w Odrynkach, człowiek modlitwy i ciszy, a równocześnie znawca ziołolecznictwa, był postacią wyjątkową w swojej konsekwencji, prostocie i zdolności docierania do człowieka. Chciałbym, aby to wystąpienie było próbą podsumowania jego życia nie jako zestaw faktów, ale jako fenomenu osoby, która w niezwykły sposób łączyła duchowość monastyczną z bardzo konkretną, codzienną troską o człowieka cierpiącego. Kto nie zna tego gestu? Bo jego życie było dowodem, że duchowość nie musi odrywać się od świata. Przeciwnie, może prowadzić do głębszego wejścia w ludzkie problemy, choroby, lęki i nadzieje. Kto z was nie szedł kładką do Skitu? Kto z was nie szedł, to wie, że nie da się tam biec. Tam trzeba zwolnić. Tam trzeba patrzeć pod nogi. Tam trzeba uważać na śliskie deski. Ojciec Gabriel mówił, że to kładka życia, bo łączy pustelnię ze światem. Ale ta kładka była też metaforą jego podejścia do świata, przechodzenie, a nie przelatywanie. On nie wierzył w szybkie recepty na życie. Wierzył w drogę, w proces, w dojrzewanie. Powtarzał, że duchowość to nie jest moment olśnienia, tylko długie, często mozolne uczenie się być. Ile razy ktoś przyjeżdżał z pytaniem: Ojcze, co mam zrobić z moim życiem? Ale on nie dawał gotowej instrukcji, tylko pytał: a ty czego naprawdę szukasz? I nie zostawiał przestrzeni. Dla wielu było to frustrujące, dla wielu wyzywające. Mówimy o nim pustelnik. I rzeczywiście był postacią wyjątkową, bo jedynym prawosławnym pustelnikiem w Polsce. Mieszkał sam, a właściwie mieszkał w ciszy, a nie w izolacji. Towarzyszyły mu dwa psy, siewierny Polus i Brunner. One tam są jeszcze dalej? Kiedy ktoś pytał, czy mu nie jest samotnie, odpowiadał na pół żartem, pół serio: moi przyjaciele pilnują mnie, żeby nikt mnie nie ukradł. W tym zdaniu było wiele z jego stylu. Pogoda ducha, dystans do siebie, lekkość w rozmowie, a także ukryta prawda. Nawet pustelnia nie jest ucieczką od relacji. Dla ojca Gabriela samotność nie była upuszczeniem. Była wybraną przestrzenią ciszy, w której człowiek słyszy siebie, a przez to lepiej słyszy Boga. Skit w Odrynkach jest miejscem granicznym, w sensie niemal symbolicznym. Bagna, rozlewiska Narwi, kładka prowadząca do pustelni. Kto zna to miejsce, wie, że Skit w Odrynkach pustelnią nie był. To był świat uporządkowany duchowo. świątynia świętego Antoniego, czasownia wody światnej, a ze źródłem wody, ołtarz polowy z wiatą, gdzie dwa razy w roku służone były nabożeństwa z okazji świąt patronów świętych Antoniego Teodozjusza, świątynia główna, a także cerkiew Matki Boskiej Opiekuńczej. Dla zewnętrznego obserwatora można by to ująć jako spis obiektów, ale dla ojca Gabriela to była mapa sensu, miejsca, w którym człowiek dotyka sakrum. Dlaczego ludzie tam właśnie jechali? To pytanie wraca. Skoro świątynie są wszędzie, czemu ludzie przyjeżdżali do Odrynek? Czemu pokonywali dziesiątki, setki, tysiące kilometrów? Pieszo, na rowerach, na motorach, samochodach, autokarami. Ojciec Gabriel odpowiadał prosto. Ludzie szukają miejsc szczególnych, gdzie łatwiej mobilizują się do modlitwy, do kontemplacji, do wewnętrznych rozważań. Ludzie chcą na chwilę wyjść poza zgiełk dnia dzisiejszego. I tu znów widać jego filozofię. Nie potępiał świata, nie narzekał na cywilizację. Korzystał z komórki, z internetu, pisaliśmy maile do siebie. A on po prostu uważał, że człowiek bez ciszy przestaje słyszeć siebie. Człowiek bez ciszy przestaje słyszeć siebie. A bez słyszenia siebie nie słyszy Boga. Odrynki więc dla wielu nie tylko były miejscem nabożeństwa, ale miejscem odzyskiwania kierunku życia. Kiedy przyszedł do Odrynek, nie było nic. Trawa, przestrzeń, bagna. A jednak powstało dzieło. Kładka, świątynie, dom dla gości, budynki gospodarcze, wagon, w którym mieszkał. A na koniec paradne oświetlenie i lądowisko dla helikopterów, o czym nie wszyscy może wiecie. I on podkreślał zawsze, że to nie jest jego własność. To jest dzieło, w którym uczestniczyli ludzie, przyjaciele, wierni, życzliwi. Jednocześnie nie ukrywał, że nie wszystkim podobał się skit. Były pogróżki, telefony, listy, włamania i doszło do pożarów w południe 1 grudnia. Zegar zatrzymał się o 12:30. Spłonęła część cerkwi Matki Bożej Opiekuńczej, szaty liturgiczne, zasłona nad carskimi wrotami, ikony. Część ikon uratowano jako okopcone. Ojciec zaplanował mini muzeum. Ono coś tam, może tam trochę jeszcze jest, to mini muzeum, ale rozmawialiśmy, to tak raczej zamknięte i niedostępne. To był moment, w którym wiele ludzi się załamało, mówię o pożarze, a on mówił, jutro w nocy znów będzie nabożeństwo. Zaprasza wszystkich. To była jego teologia w pigułce. Świątynia to nie tylko ściany. Modlitwa nie czeka na idealne warunki. I jeszcze jedno. Dziękował ludziom. Składał życzenia i powtarzał, że życzy, żeby byli tak szczęśliwi jak on, mimo przeciwności. Miał też zdolność łączenia tego, co wzniosłe, z tym, co całkowicie codzienne. W tym samym skicie można było słyszeć słowa o wewnętrznej przemianie, metamorfozis, a chwilę później zobaczyć, jak ktoś krząta się przy remoncie, sprząta, gotuje. Zielarz. Historia ojca Gabriela jako zielarza zaczyna się skromnie. Janek pewno będzie wiedział więcej. W Wierzchlesiu koło Szudziałowa. Jako 9-letni chłopiec Jurek Giba często chorował, nie mógł wyleczyć się z kaszlu i duszności. Tak on mi to opowiadał. Pomogła mu sąsiadka zielarka Ola Kiszuk. To doświadczenie było dla niego czymś więcej niż epizodem. Stało się...
Matka mojego chrzestnego.
O.
Sąsiadka. Ziołami
zielarka. Wspominał. Chociaż byłem dzieckiem, jej wiedza mnie fascynowała. I poprosił ją, by pozwoliła mu zbierać zioła. Zgodziła się, a przy okazji przekazała mu wiele umiejętności, rozpoznawanie roślin, pory zbiorów, bo ważna jest nie tylko pora roku, ale i pora dnia. Czy państwo wiecie, czy teraz w lutym można, czy w marcu można zbierać jakieś produkty zielarskie? Można i to bardzo dużo. Chodzi o korę różnych drzew. To w książce apteka ojca Gabriela jest napisane. Także zachęcam do poczytania. To była tradycyjna wiedza przekazywana w praktyce, w rytmie przyrody z pokoleń na pokolenia. I co ważne, on nie traktował tej wiedzy jako ciekawostki. Traktował ją jako zobowiązanie. jako wyraz wdzięczności. Mówił, chciałem się odwdzięczyć. Wdzięczność stała się formą pracy z chorymi ludźmi. Jest też anegdota z wojska. Młody Jerzy Giba poprosił dowódcę o pozwolenie na zbieranie i suszenie ziół. Dowódca nie tylko się zgodził, ale przydzielił mu kilku rekrutów do pomocy. Wyobraźcie sobie, wojskowa jednostka, tam suszą się zioła. Z tych ziół Jerzy Giba robił herbaty dla żołnierzy na przeziębienia, na niestrawności. Jak dobrze wiemy, był też kucharzem jednostce wojskowej, stąd też pyszne zupy w skicie po nabożeństwach. Ojciec Gabriel nie zatrzymał się na wiedzy ludowej. Pogłębiał ją latami, czytał literaturę, prasę fachową, rozmawiał z lekarzami otwartymi na fitoterapię, a także utrzymywał kontakty z autorytetami. Wspominał m.in. profesora Aleksandra Ożarowskiego, pewno znacie Państwo z książek, farmaceuty o ogromnym dorobku z dziedziny fitoterapii. W 1986 roku Jerzy Giba złożył śluby zakonne w Supraślu i przyjął święcenia kapłańskie. Przez kolejne lata był związany z supraskim monasterem, pełniąc także funkcję przeora. I tu zaczyna się jeden z jego najważniejszych rysów jego życia. Regularna, cotygodniowa posługa zielarska, rozmowę i pomoc. Do dzisiaj, nawet wczoraj z kimś rozmawiałem, kto był ze swoimi dziećmi u niego w Supraślu, jeździł po pomoc. Rozmowa jako lekarstwo. Ojciec Gabriel mówił wprost. Wielu ludzi przychodzi w stanie zwątpienia, bo medycyna bywa bezsilna. No niestety nie ma ludzi wiecznych, prawda? Powtarzał, że pacjent oczekuje rozmowy i prawdziwego zainteresowania. I że często jest to połowa drogi do poprawy. Widział w człowieku nie przypadek, ale osobę. I dlatego ludzie wracali. Czasem po zioła, czasem tylko po to, żeby ktoś ich po prostu wysłuchał. Przez długie lata raz w tygodniu spotykał się z ludźmi, którzy przychodzili z chorobą, z lękiem, z problemami rodzinnymi, zawodowymi, z pytaniami o sens. I dawał recepty, które można nazwać potrójnie. Recepta duchowa, bo prowadził modlitwy, do porządku wewnętrznego. Recepty życiowe, bo umiał nazwać to, co naprawdę ważne i odciąć to, co jest tylko hasłem. I recepty zdrowotne, bo rozumiał ciało i jego słabości, zalecał terapię ziołami. W Puszczy Knyszyńskiej zbierał zioła dla wspólnoty do kuchni, do herbat, do mieszanek, pomagał braciom, ale też okolicznym mieszkańcom i ludzie to pamiętają, że można było przyjść do mnicha nie tylko po poradę zielarską, ale po słowo, które ustawiałyby życie na właściwe tory. Paradoks polegał na tym, że pustelnik, który szukał ciszy, stawał się dla wielu celem podróży. Ojciec Gabriel przyjmował chorych we środy. Przez wiele lat w Krzywcu, w budynku po szkole, a także w skicie. Od rana do popołudnia rozmawiał, doradzał, układał mieszanki, a potem dla wszystkich odprawiał nabożeństwo w intencji chorych. W tym miejscu warto powiedzieć jasno, jego wpływ na ludzi nie polegał wyłącznie na ziołach. On wpływał przede wszystkim przez rozmowę. Uważną, cierpliwą, nienachalną, a zarazem bardzo konkretną. Sam przyznawał, że czasem wizyta u niego przypomina psychoterapię, ale nazywał to spotkaniem duchowym. Bo człowiek cierpiący, jak mawiał, potrzebuje nie tylko recepty, ale czasu, uwagi i empatii. I często właśnie tego brakowało w świecie, w którym wszystko mierzy się minutami. Jednocześnie ojciec Gabriel nie budował opozycji wobec medycyny, co mam mu bardzo, jestem bardzo mu wdzięczny, bo często rozmawiając o różnych chorobach, to on się mnie pytał i pytał, czy on dobrze robi. Powtarzał, że nie kwestionuje zaleceń lekarzy, często konsultuje się z nimi. Zioła nie mogły zastępować medycyny. Przyjechał, przypomniał mi się taki pacjent, ponieważ jeżdżąc do ojca Archimadryty, wiedziałem, że on o sobie to myśli na ostatnim miejscu, on siebie stawiał. I wiedziałem, że potrzebuje wsparcia farmaceutycznego. No to wodziliśmy z Bożenką jakieś partie leków, zakładając, że on będzie je przyjmował tak, jak należy, tak, według zaleceń, Aż swego czasu pojawił się u mnie pacjent w gabinecie i mówi: a, bo tam ma jakiś duży problem, ale był już u ojca Archimadryty. No i co ojciec Archimadryta powiedział? A nic, no coś tam powiedział, ale dał mi jeszcze leki. Jakież było moje zdziwienie, to były te leki, które woziliśmy do ojca Archimadryty. Nie miałem mu tego za złe, wręcz odwrotnie. No, godny podziwu. A co ja tam będę brać, na pewno zapomnę. Ty będziesz brać, może wyzdrowiejesz. No właśnie. I zioła nie zastępowały medycyny, miały wspierać człowieka i jego proces zdrowienia, a jego pomoc bywała skuteczna tam, gdzie inni rozkładali ręce. To wynikało z połączenia wiedzy, doświadczenia, modlitwy i co najważniejsze, relacji z drugim człowiekiem. Każdy, kto go zna, pamięta, że charakteryzował się niezwykłą dyskrecją. Gdy pytano go, o czym rozmawia z ludźmi, odpowiada: to są sprawy prywatne. Jak na spowiedzi. I koniec. Nie dało się go podejść. To nie była tylko poza, tylko prawdziwe poczucie granic, odpowiedzialności i szacunku do człowieka i do jego problemów, osobistych problemów. A jednocześnie miał w sobie ciepło i humor. Została choćby opowieść o aptekarce Tamarze z Narwi, znamy ją wszyscy prawie, która dzwoniła do Archimadryty w sprawie zamienników ziół. Dzwoni i mówi: skończyły mi się borówki, czy mogę wziąć, dać więcej róży? Innym razem Tamara dzwoni zupełnie inaczej: ojcze, jaki numer buta ojciec nosi, trzeba kupić nowe. Dopełnieniem tej drogi ziołolecznictwa stała się książka Apteka ojca Gabriela. Ja chyba nie muszę przedstawiać, pokazywać, wszyscy ją pewno widzieli. Nie jest to zwykły poradnik zielarski. To jest zapis stylu życia uważnego, osadzonego w naturze, pokornego wobec tajemnicy choroby, a także świadectwo, że do końca życia był w drodze, planował dzieło, które no niestety nie dane mu było skończyć, uzupełnienie apteki ojca Gabriela z większą liczbą porad i opisów przypadków. Ważne, nie chodzi o to, by dziś oceniać jego praktykę w kategoriach czysto medycznych. Chodzi o zrozumienie, że jego apteka była częścią większej całości, apteki serca i apteki duszy, gdzie lekarstwem bywa nie tylko mieszanka ziół, ale także modlitwa, rozmowa, przemiana, porządek wewnętrzny. Na koniec pozwolę sobie zebrać dziedzictwo ojca Gabriela w kilku takich najważniejszych przesłaniach, prostych, ale wymagających. Co zostaje po Archimadrycie Gabrielu? Po pierwsze, lekcja uważności na człowieka, na ciszę, na przyrodę. Po drugie, lekcja pokory wobec wiedzy, wobec tajemnicy choroby, wobec granic medycyny i granic ludzkich możliwości. Po trzecie, lekcja relacji, że czas poświęcony drugiemu człowiekowi bywa ważniejszy niż najlepsza recepta. I wreszcie, lekcja jedności ducha i ciała. Nie leczył tylko ciała, zawsze widział człowieka jako całość, ciało, psychikę i duszę. I zakończenie. Archimadryta Gabriel odszedł, ale jego dzieło trwa w ludziach, którym pomógł, w uczniach, których zainspirował, w czytelnikach jego książki. Można powiedzieć, że zostawił po sobie nie tyle instytucję, co styl bycia. Cichy, uważny, pełen szacunku dla życia i ludzi. To wszystko, co przedstawiłem, pokazuje, jaką wspólnotę ojciec Archimadryta Gabriel wokół siebie stworzył. Zwyczajną, pomocną i serdeczną. Dlatego pustelnia jest dla nas wielu miejscem, gdzie można zatrzymać się w życiu. Przyjeżdżamy tu nie po to, aby uciec od problemów, ale po to, by je zobaczyć bez hałasu, w ciszy, spokoju i zadumie. A przede wszystkim jeździmy tam, by spotkać się z ojcem Archimadrytą przy jego grobie i porozmawiać o wszystkim. Niech to wspomnienie nie będzie tylko hołdem dla przyszłości, niech stanie się pytaniem skierowanym do każdego z was, czy w naszym codziennym życiu potrafimy być dla drugiego człowieka tak uważni jak on. I teraz chciałbym pokazać parę zdjęć. Może coś skomentuję. Widzimy radosne, uniesione dłonie, które tak samo reagowały na każdego przyjeżdżającego do niego pątnika, czy też znajomego, czy też cieśle. Poproszę dalej. No i ta kładka, po której nie można biec. Trzeba iść uważnie, roztropnie, planować, gdzie się postawi następną nogę. No i dookoła ta brama, przez
którą... Tutaj mamy budowniczego, jednego z budowniczych, który non-stop stara się i pokłada trud, żeby ją remontować.
A to jeszcze ta kładka była pierwsza, to nie jest ta najnowsza. No i po obu stronach te cudne kwiaty, te zioła, które też ojciec Archimandryta zbierał. Lećmy dalej. No te obrazy oczywiście wszyscy znamy z daleka, zarys cerkwi. Dalej. Ojciec Archimandryta planował, miał planów, za każdym razem było coś nowego, coś jeszcze, co jeszcze nawet sam nie wiedział, chociaż myślę, że wszystko wiedział. No i ta jego samotność, zima była, opowiadał, że ta zima dla niego jest takim dużym wyzwaniem, bo ludzie siedzą w ciepłych domach, on w tym zimnym wagonie, ziemniaki mu zmarzły, ktoś tam przyjechał samochodem, no takie miał takie kijki, którymi zagradzał swoją posiadłość. Dobrze, dalej. No i przychodzi wiosna. No i co z tym, jak to przeżyć, jak to przetrwać? Samochód pokonywał tą kładkę, ale czasami woda była nie do pokonania też.
Zostawił numery rejestracyjne.
No właśnie. Dalej. No, przyjmował gości, zaczynając od najwyższych hierarchów cerkiewnych, najwyższych hierarchów, ja ich nie mam, tych zdjęć państwowych, prawda, wielokrotnie tam przybywali po porady. Także Antoni, widzisz, jesteś w dobrym towarzystwie, idziemy dalej, jeszcze dalej. Były i słoneczne dni, ale były i pochmurne dni, ale to wszystko szło do przodu. No i ten pożar i ikony, które okopcone, mnich, który pracuje, następne, pracuje, świętuje, i praca u podstaw, czyli jest zimno, ale trzeba być na tym, prawda, na tym skicie. Już pokazywałem tą książkę, tam są, nie wiem skąd on wziął takiego rysownika pięknego, ponieważ tam jest mnóstwo ziół, to nie są zdjęcia, bo zdjęcia prosto zrobić, to są szkice roślin, doskonałe. I napisał, że poświęcam tą książkę sympatykom, mieszkańcom miasta i gminy Supraś oraz miłośnikom zielarstwa, ziołolecznictwa, którzy swoim zainteresowaniem, dociekliwością zainspirowali mnie do zebrania i uporządkowania wiedzy. Szybko mu to podobnoż poszło. Tam są różne, jak będziecie Państwo chcieli poprzeglądać, tam są różne na choroby krwi, choroby serca, choroby skóry, różne mieszanki w określonych proporcjach i zasady ziołolecznictwa są znane, widać, bo tam to widać z treści. No i mistrz ziołolecznictwa, który siedzi po zebrane, prawda, zioła nad nim i doradza od najprostszych, tak jak Małgosia powiedziała, osób, które do nie wiem, do hierarchów, którzy przyjeżdżali, czy do dygnitarzy, którzy przyjeżdżali tam do niego po pomoc. Znamy film Kaliny, wszyscy doskonale. Lawenda, pole lawendowe i zbierające zioła. No i odszedł niestety przedwcześnie. Nie byliśmy w stanie więcej nic zrobić. droga się zakończyła naszego archimandryty. Ale powiedział, że zawsze będzie z nami. I to wierzymy w to. Nie? Dzwon obwieszcza codziennie wtedy, kiedy jest liturgia, obwieszcza, że jestem. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale opowiadał mi taką, ciągle taką miał. Według mnie idea fix była, ale to miał takie marzenie, żeby kołokolnie zrobić dzwonnicę o wysokości 48 metrów, żeby ci w hajnówce słyszeli, że u niego już się rozpoczęło. Także
na 16 kilometrów jest
słyszalne. Stanęło tylko na tej wysokości, prawda, na jakiej wisi w tej chwili. Nie sądzę, żeby drgnął, chociaż mamy nadzieję, że może drgnie na wyższe poziomy, tak jak to Archimandryta sobie życzył i dalej. No i no to, co wspomniałem, właśnie jest wylane wszystko, jest sucho i to jest ta granica między lądem a wodą, między ciszą, rozmową, między samotnością a wspólnotą. Denerwował się, że dużo ludzi czasami przychodzi i nigdy.
Nigdy. On też zawsze powtarzał, że prawda się zawsze obroni.
Plus do tego jeszcze testament.
No testament, oczywiście. Prawda się zawsze obroni. I zawsze też powtarzał, że do pustej studni po wodę nie chodzą. Czyli chodzą tam, gdzie jest jakaś błogodać. Chodzą tam, gdzie dostają pomoc. Chodzą tam, gdzie czują się ludzie zauważeni. Ja miałam bardzo wiele osobistych refleksji, osobistych przeżyć związanych z ojcem Archimandrytą. Powiem o jednej. Kiedy mąż chorował, to było przed drugim rozszczepem, 3 dni z rzędu pojechałam na ski i kobiety się krzątały, to było w styczniu, sprzątały, a ja mówię, ojcze, co mi jeszcze tu zrobić? Może ja czegoś za mało robię? I nadeszła pani, parafianka, nie będę wymienić, parafianka ze świętego Jerzego i mówi, pastorz, ojcze, my już tam popratali, co nam działać? A ojciec Archimandryta mówi, a wczera zuby myła? Myła. A siewodnia nie budziesz myć? Budu. Idzie jeszcze raz pracz. Więc ja na to mówię, no to ja, razem. Nie. Ty masz inne zadanie. Wziął mnie za rękę, zaprowadził mnie za czasownię Antoniego Fiedosia Kiełbieczewskich i mówi, tu twoje zadanie. 1,5 metra pod ziemią, 2 metry za czasownią, tu masz mnie pochować. A ja mówię, ojcze, ja? A cóż ja? Cóż ja? Kiedy chować? Co chować? Dobrze, dobrze. I wziął mnie za rękę, podszedł w kierunku kładki, mówi, a tu? Tak, tu będzie rad kieli. Ja mówię, tu kieli? Kto tu przyjdzie? Ojcze, toż wy tu sami ledwo dajecie, kto tu przyjdzie? I dzisiaj wracam ze skitu z wielką radością, bo jest 5 mnichów. Jest 5 mnichów, jest liturgia. To jest to najważniejsze, że jest liturgia. Jest modlitwa. My jak zajechaliśmy, kiedy ja byłam na próbie chóru, notabene, zadzwonił Anatol, powiedział, że niestety nic się już nie udało zrobić i ojciec Archimandryta nie żyje, to było wieczorem. Nie zdążyłam wrócić do sali, zadzwonił Wodyka Jan i zapytał, jakie jest straszenie co do pochowania. Ja mówię, Wodyko, wy tu jesteście biskupem diecezjalnym, to wy tu decydujecie o wszystkim. No to będzie cmentarz w Supraśnie. I ja wtedy przypomniałam o tej sytuacji. I mówię, no nie, no Władyko, jest testament. My musimy się starać na skicie. No nie ma takiej możliwości. No i dalej już cała procedura odbywała się jutro. Ale dzięki Bożej pomocy udało się pochować na skicie. I skit żyje. Tropinki nie zarosły. Ludzie jadą. Mało tego. Tak jak powiedziałeś, jadą zewsząd, nie tylko wyznania prawosławnego. Jadą ludzie i rozmawiają. Byliśmy ostatnio środka Jemszycha, grupa z Krakowa i mówią, to jest takie przejmujące, to jest taka, tak się czujemy tu potrzebni. I tacy, takie jest ciepło tutaj, zrozumienie. No to właśnie trzeba było tego miejsca, żeby tutaj właśnie jechali ludzie. Były problemy różnego rodzaju, ale udało się, do dzisiaj jest zupa po liturgii, bo ojciec zawsze też powtarzał, tak? Że przedłużeniem modlitwy jest trapiezna, żeby ludzie mogli posiedzieć, porozmawiać, poradzić się swoimi problemami, może ktoś komuś coś doradzi, żeby być, i to jest, I to jest bardzo ważne. Także i ta sprawiedliwość, i to jest ta właśnie ta duchowość, że każdy czuł się potrzebny, po prostu każdy. Bez każdy znalazł sobie miejsce. Od zupy, po kwiatek, po leczenie, po budowę, po naprawę, po rozmowę, po tworzenie muzyki. Wszyscy mieli swoje miejsce.
Ja chciałem tylko, żeby zrozumieć to miejsce i żeby w ogóle sens, który spowodował, że to miejsce stało się takie, nie inne, naprawdę trzeba by czytać się ten testament ojca, a właściwie duchowej deklaracji archimandryty ojca Gabriela. Ja tylko przeczytam może jakiś fragment, który wiele rzeczy tłumaczy. Ja, mnich Ławry Supraskiej, będąc z łaski Bożej przy dobrym i jasnym rozumie, nie bacząc ani przez nikogo przymuszczany, ani namawiany, z dobrej swojej woli, z dobrym rozmysłem moim, jawnie oświadczam, że dokonuję zapisu po mojej śmierci dóbr nad rzeką Narew położonych w obrębie wsi Odrynki zwanej Kudak na rzecz monasteru Supraskiego. Dobra te nabyłem za pieniądze świętej pamięci Olgi Pietruczuk-Zajkowskiej. Miejsce to zostało objawione ludziom Bożym, ludowi Bożemu, poprzednikom moim, poprzez ukazania się niegdyś ikony świętego Antoniego Pieczarskiego. Ja, świadom znaczenia miejsca tego w cerkwi prawosławnej, wzorem mego poprzednika świętej pamięci ojca archimandryty Hilariona Masalskiego, umyśliłem założyć tu pustelnię z kaplicami i celami zakonnymi, aby wiecznie tam imię Boże wysławione było, a wiara prawosławna krzewiła się i rozmnażała. To wszystko uczyniłem z akceptacją braci monasteru mego Supraskiego. Na tych dobrach inni ktitorzy i ludzie dobrzy, wiary prawosławnej, niech ich imiona Bóg zachowa w swojej wiecznej pamięci, pomogli mi kaplicę wystawić, jedną świętego Antoniego Pieczarskiego, a drugą wodoświatną, i cele zakonne wybudować, i inne monasterskie budynki ufundować. Wszystko to uczyniono dla chwały Bożej i dla zbawienia dusz naszych, i aby wiadomość o wielkich poprzednikach naszych nigdy z pamięci wiernych świętej cerkwi prawosławnej nie wygasła i zapomniana nie była. Informacje o nich każdy, kto zechce o tych ktitorach wiedzieć i słyszeć, znajdzie w książce o monasterze w Puszczy Błodowskiej osadzonym, a którzy to klasztor założony został poprzez poprzedników moich, mnichów supraskich, którzy nie chcąc Unii przyjąć, a tylko pragnęli pozostać w wierze prawosławnej. Przeto dla wielkiej pamięci o dobrach ojców naszych supraskich, którzy przy wierze greckiej zostali, od wiary prawdziwej nie odstępowali, nieustannie modlitwy o zbawienie ich duszę zanoszę, a zwłaszcza za archimandrytę Hilariona i jego krewnego Fiodora Masalskiego, który ktitorem był monasteru na odryńskiej ziemi założonego. Ja, pragnąc naśladować poprzedników moich, ich drogą podążam, czynię wszystko, by chwała Boża do końca świata na tym miejscu wysławiana była. A wiedząc słabość ludzi duchowego i świeckiego stanu, czynią zastrzeżenie, aby owe miejsce, zwane pustelnią, nie na inny cel zostało przeznaczone, tylko na modlitwy braci monasteru Supraskiego i wiernych. Jako zarządca tego świętego miejsca pragnę, ażeby po mojej śmierci archimandryci suprascy mieli pustelnię pod swoim zarządem i nigdy od wiary świętej prawosławnej nie odstępowali, zawsze tego świętego miejsca bronili i lud w wierze prawosławnej utwierdzali. Przeto zawsze archimandryta supraski powinien posyłać do miejsca tego znanego pustelnia wielkiej wiary mnicha, starszego i dostojnego, godnego w nauce i słowie Bożym biegłego, aby tego świętego miejsca był należytym obrońcą, krzywicielem wiary prawosławnej. Ja takiego widzę obecnego ojca Jerzego Gawryluka, hierodiakona supraskiego Hierasima, człowieka głębokiej wiary i przywiązania do cerkwi. A nadto proszę archimandrytę supraskiego, aby po mojej śmierci moje niegodne ciało zostało złożone na wschód od kaplicy świętego Antoniego Pieczarskiego, który był zawsze wzorem mojej drogi duchowej. A kto by chciał wolę moją tu wyrażoną naruszyć lub zmienić i na inny cel owe święte miejsce przeznaczyć, albo nie daj Boże świątynie prawosławne będące na tym miejscu na inne pozamieniać, Niech klątwą będzie obłożony 318 ojców VII Soboru Powszechnego i niech nie zawsze od Cerkwi Świętej zostanie odłączony. Aby ten mój duchowy testament nie został zmieniony i w niczym nie naruszony, poprosiłem obecności przy jego sporządzeniu zacnych osób, dobroczyńców miejsca tego. Pod tym moim duchowym testamentem o przekazaniu monasteru Supraskiego po mojej śmierci skitu i dóbr nad rzeką Narw położonych, ja pokorny mnich Gabriel, archimadryta i modlitewnik miejsca tego, podpisuję się ręką własną. To podpisał w 2009 roku, 10 stycznia.
Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.